sobotę 24 listopada z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Anna Benhart przy mikrofonie oraz Andrea Nikola w studio technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Rząd Donalda Tuska otrzymał wotum zaufania. Premier powiedział, że koalicja ma naprawdę szansę zmienić Polskę i życie Polaków na lepsze. Po 11 latach władzę w Australii obejmą lejburzyści, którzy osiągnęli zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Liban od północy nie ma prezydenta. W napiętej atmosferze i z powodu braku porozumienia z opozycją obowiązki szefa państwa przejął tymczasowo rząd. Przywódcy izraelscy, palestyńscy i państw arabskich przygotowują się do konferencji pokojowej na temat Bliskiego Wschodu, która rozpocznie się w poniedziałek wieczorem w Annapolis pod Waszyngtonem. Przywódca opozycji rosyjskiej, szachista Garry Kasparow, został aresztowany po manifestacji przeciw Putinowi, która odbyła się w Moskwie. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przygotowanych z Piotrem Rosochowiczem, przegląd prasy Katarzyny Zawickiej i informacje europejskie Piotra Rosochowicza. W dalszej części programu paryski weekend Agnieszki Kumor i poradnik turystyczny Sylwii Gibbs. A na zakończenie programu w krainę muzyki poważnej prowadzi nas Piotr Kamiński. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu pełnego wydania dziennika. Sejm Polski udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. 238 posłów podpowiedziało się za, 204 przeciw. Dwóch wstrzymało się od głosu. Bezwzględna większość niezbędna do zatwierdzenia projektu wynosiła 223. Po głosowaniu premier stwierdził, że koalicja ma naprawdę szansę zmienić Polskę i życie Polaków na lepsze. W czasie sobotniego wystąpienia w Sejmie premier oświadczył, że gotów jest odpowiadać na pytania posłów nawet przez 10 godzin. Dodał, że odpowiedzi przygotowywał wraz ze swoimi współpracownikami i ministrami przez całą noc. W piątek, przypomnijmy, Donald Tusk przedstawił swój program w Sejmie. Przytoczmy kilka punktów z dzisiejszego wystąpienia nowego premiera Polski. W sprawie Iraku zapowiedział przedłużenie misji polskich żołnierzy do roku 2008. Postanowił również wziąć na siebie odpowiedzialność za służby specjalne i zlikwidował stanowisko koordynatora do spraw służb specjalnych. Zapewnił, że zarówno jego ministrowie, jak i podsekretarze stanu złożą oświadczenia majątkowe. W kwestii stosunków polsko-niemieckich obiecał, że nowy system prawny uniemożliwi niemieckie roszczenia. Liczył również na większą skuteczność swego rządu w dwustronnych rozmowach. Nowy rząd nie zmienia krytycznego stanowiska poprzednich władz wobec niemiecko-rosyjskich planów dotyczących gazociągu północnego. Premier zapowiedział powściągliwość w sprawie tarczy antyrakietowej i większe zaangażowanie w negocjacje, aby o tym, co się ma dziać w Polsce, nie decydowały państwa trzecie. Rząd PO-PSL podpisze traktat reformujący Unii Europejskiej i Kartę Praw Podstawowych w wynegocjowanej wcześniej formule. Chce także przygotować Polskę do wejścia do strefy euro, za wcześnie jednak na ustalenie precyzyjnej daty, kiedy miałoby to nastąpić. O stosunkach polsko-rosyjskich wyraził się w sposób następujący. Cytuję: jakbym powiedział, że 24 godziny wystarczyłyby, by się poprawiły, to nie skłamałbym. W tym czasie udało się zadziałać skuteczniej niż w ciągu ostatnich 2 lat. Koniec cytatu. W polityce wewnętrznej premier Tusk nie przewiduje rewolucji. Województwa pozostaną w swych granicach. Nie będzie prywatyzacji lasów państwowych ani KGHM. Tusk ma zamiar zerwać ze złą tradycją centralnego rozwiązywania problemów. Samorządy na wszystkich szczeblach mają dostać więcej pieniędzy i więcej władzy. Rząd będzie się starał znaleźć sposoby na obniżenie cen mieszkań. Obiecuje również 10% 10% podwyżkę płac nauczycieli. Nie będzie rewolucji w wymiarze obyczajowym, czyli żadnych większych zmian dotyczących wychowania seksualnego w szkołach. To w skrócie wystąpienie premiera, a teraz nowe władze zabierają się już do pracy. Donald Tusk zapowiedział, że 30 listopada uda się z krótką wizytą do Wilna, 4 grudnia będzie w Brukseli, a później złoży wizytę w Watykanie. Wyniki wyborów parlamentarnych w Australii oznaczają zasadniczą zmianę na szczytach władzy.
Kevin Rudd z Partii Pracy wygrał bój o władzę w Australii z rządzącymi już od 11 lat bez przerwy konserwatystami prowadzonymi tam przez Johna Howarda. Wybory powszechne do australijskiego parlamentu, ta lewicująca partia wygrała o około 7%. Rudd kieruje australijskimi lejburzystami od roku. Ma lat 50, jest byłym dyplomatą, sinologiem mówiącym biegle po chińsku. Przebywał on także na placówkach w Sztokholmie i w Pekinie. Pochodzi ze stanu Queensland. W dzieciństwie zdarzało mu się spać w samochodzie, zwłaszcza po tragicznej śmierci ojca w wypadku samochodowym. Twierdzi, że z tego okresu zachował wiele wspomnień, które na zawsze naznaczyły jego pozytywną postawę w sprawie tzw. przypadków socjalnych. Po raz pierwszy został wybrany posłem do australijskiego parlamentu 10 lat temu. Według specjalistów Kevin Rudd stanowi symbol całkowitej odnowy politycznej w życiu Australijczyków.
Australijczycy mają nowy rząd, Libańczycy natomiast obudzili się dzisiaj bez prezydenta. O północy wygasł mandat prezydenta Lahouda. Wczorajsze głosowanie w parlamencie w Bejrucie nad ewentualną kandydaturą jego następcy zostało zbojkotowane przez prosyryjskie ugrupowania. Zgodnie z konstytucją tymczasowe obowiązki prezydenta przyjmuje teraz rząd. Kolejne głosowanie w parlamencie libańskim przewidziane jest za tydzień. Czy do tego czasu zostanie znaleziony kompromisowy kandydat? Komentatorzy patrzą w stronę Damaszku, Teheranu, a przede wszystkim Waszyngtonu, gdzie rozpoczyna się we wtorek konferencja w Annapolis. Spotkanie poświęcone jest konfliktowi palestyńsko-izraelskiemu, ale oczywiście mowa będzie o całym Bliskim Wschodzie. Do Ameryki pojechał już premier Izraela Ehud Olmert, prezydent palestyński Mahmoud Abbas wkrótce rusza, a w konferencji wezmą też udział przedstawiciele państw arabskich, w tym Syrii i Arabii Saudyjskiej, która oficjalnie nigdy nie uznała Izraela. Palestyńskie ugrupowanie Hamas, bojkotujące tę inicjatywę pokojową, zapowiedziało już, że po konferencji w Annapolis państwo sionistyczne może się spodziewać wielu ataków w Gazie i na zachodnim brzegu Jordanu. Dodajmy jeszcze, że Stany Zjednoczone zaproponowały państwom arabskim biorącym udział w konferencji w Annapolis, by w styczniu zorganizować podobną konferencję pokojową, tym razem poświęconą syryjsko-libańskim problemom. To spotkanie ma się odbyć w Moskwie, a w sprawie palestyńsko-izraelskiej zaproponował Waszyngton powołanie z udziałem przedstawicieli państw arabskich komitetu, który miałby pieczę nad procesem pokojowym. Dwa zamachy samobójcze w Pakistanie przyniosły co najmniej 20 ofiar śmiertelnych. Celem zamachowców były po raz kolejny oddziały wojskowe. Pierwszy samochód pułapka wybuchł w pobliżu autobusu przewożącego żołnierzy, drugi przed kwaterą główną dowództwa w miejscowości Rawalpindi. W sąsiednim Afganistanie, gdzie inaugurowano nowo zbudowany most na zachodzie Kabulu, kamikadze wysadził się w powietrze. 7 osób zginęło, w tym 3 dzieci wracających ze szkoły i 1 żołnierz włoski z oddziałów międzynarodowych. 11 osób zostało rannych, w tym 3 włoskich saperów. W piątek w Iraku w 3 zamachach przeprowadzonych przez Al-Kaidę zginęło 21 osób. Wśród ofiar są policjanci, iraccy i osoby cywilne. W Rosji trwają przygotowania do wyborów parlamentarnych, które mają się tu odbyć 2 grudnia i które nikt nie ma wątpliwości przyniosą zwycięstwo partii Putina. Opozycja zorganizowała w sobotę manifestację pod hasłem Rosja bez Putina. Wzięło w niej udział 3000 osób, czytamy w depesze Reutera. Oddziały policji przystąpiły do akcji, gdy demonstranci próbowali po zakończeniu wiecu wręczyć petycję Centralnej Komisji Wyborczej. Aresztowano kilkanaście osób, w tym przywódcę ruchu Inna Rosja, mistrza szachowego Gariego Kasparowa. Władze w Kijowie podały oficjalny bilans katastrofy, która wydarzyła się w ubiegłą niedzielę w donieckiej kopalni imieniem Zasiadki. 100 osób poniosło śmierć, 38 górników nadal jest w szpitalu. Stan jednego z nich jest ciężki. Do wybuchu metanu doszło nad ranem na głębokości ponad 1000 metrów, gdzie znajdowało się blisko 450 górników nocnej zmiany. Większość została ewakuowana. Niedzielna tragedia jest największą katastrofą górniczą od czasu, gdy Ukraina odzyskała niepodległość. W Bazylice Świętego Piotra trwa konsystorz, podczas którego 23 nowych kardynałów złożyło przysięgę. W gronie nowych purpuratów znalazł się też arcybiskup Paryża, Ventrua i Emmanuel Dely, patriarcha kościoła chaldejskiego w Iraku. Papież Benedykt XVI zaapelował przy tej okazji o jak najszybsze zakończenie wojny w Iraku. I na koniec jeszcze miła wiadomość z Clermont-Ferrand, gdzie odbywał się ślub byłego kucharza marynarza z panią Cukiernik. Powinienem był wcześniej się zdecydować, mam nadzieję, że ona jest zadowolona, powiedział dziennikarzom pan młody, a panna młoda z wielkim uśmiechem przytaknęła. Dodajmy, że pan młody ma 96 lat, a jego żona 88. Śpiewanie 100 lat w tym przypadku było jak najbardziej nie na miejscu. A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka i Piotr Rosuchowicz.
Strajki się skończyły, taką w każdym razie wszyscy mają nadzieję. Skończył się i temat przewodni paryskich dzienników. Dzisiaj każdy z nich innemu tematowi poświęca swoją pierwszą stronę. Libération za najważniejszy uznała przedstawiony wczoraj prezydentowi Sarkoziemu raport w sprawie walki z internetowym piractwem. Niestety walka ma odbywać się dotychczasowymi sposobami, czyli wyłącznie za pomocą karania niepokornych. Piszę niestety, chociaż najwyraźniej są ludzie i to specjaliści, którzy uważają, że to świetne rozwiązanie. Nie jestem w tym swoim niestety odosobniona, na szczęście. Fabrice Rousselot w artykule wstępnym Libération zwraca się do czytelników. Niech ci, którzy nigdy nie ściągali nielegalnie plików z internetu, podniosą w górę swoje myszki. Miliony Francuzów, a wiadomo, że nie tylko Francuzów, już praktykowało tę nielegalną działalność i liczba ich stale wzrasta. Nicolas Sarkozy triumfalnie powitał porozumienie, do jakiego doszli twórcy, operatorzy sieci i władze. Na jego mocy ma powstać niezależna komórka, mająca prawo zerwać kontrakt nieposłusznego internauty przyłapanego na piractwie. Jej działalność ma jednak duże szanse więcej problemów stworzyć niż rozwiązać, zwłaszcza w dziedzinie swobód obywatelskich. Rząd powinien raczej skupić się nie na wymyślaniu kolejnych sankcji, które w dodatku zazwyczaj okazują się iluzoryczne, bo technika jest szybsza niż aparat represyjny, lecz na opracowaniu takiej formy ściągania plików z internetu, która byłaby legalna i odpłatna. Tego tematu jednak w przedstawionym wczoraj raporcie raczej się nie porusza lub porusza się bardzo mgliście. Sarkozy cowboy może utrzymywać, że wprowadzi prawo na dzikim zachodzie z high-techu, ale pisze Fabrice Rousselot w Libération, jego walka skazana jest na niepowodzenie, bo to użytkownicy, o których zresztą we wczorajszych rozmowach w Pałacu Elizejskim zupełnie zapomniano, w ostatecznym rozrachunku zdecydują o losach propozycji legalnego rozwiązania tego problemu. W Le Figaro znajdujemy artykuł dotyczący Polski. Warszawa chce odnaleźć swoje miejsce w Unii Europejskiej. Specjalny wysłannik dziennika Pierre Avril pisze, że Donald Tusk manifestował wczoraj swą wolę odcięcia się od polityki europejskiej prowadzonej przez braci Kaczyńskich, podkreślając, że nie chce, aby Polskę oddzielano od Europy. W 3-godzinnym przemówieniu rzece nowy premier przypomniał korzyści finansowe, jakie ze strony Unii czerpie Polska. Dzięki głównym programom Polacy otrzymali 67 miliardów euro. Te pieniądze mają zostać przeznaczone przede wszystkim na budowę nowych dróg i naprawę już istniejących. A w jakim one są stanie, nie muszę mówić nikomu, kto choćby raz nimi w ostatnich latach przejeżdżał. Nie można również pominąć zbliżającego się wielkimi krokami wejścia Polski do strefy Schengen. Pozostaje to w jawnej sprzeczności z działaniami rządu Kaczyńskiego, który robił wszystko, żeby Polskę z Unią skłócić, zahamować przyjęcie traktatu reformującego i zablokować negocjacje Unii z Rosją. Pierre Avril przytacza słowa nowego premiera, który podkreślił, że czas już najwyższy zmienić stosunki polsko-rosyjskie i rozpocząć dialog, akceptując ten kraj taki, jakim on jest. Chciałoby się dodać, że może jednak z tą akceptacją nie trzeba przesadzać, bo jakoś bliższa wydaje mi się postawa Angeli Merkel, śmiało wytykającej Putinowi łamanie praw człowieka, niż Jacques'a Chiraca, który nazywał go swoim osobistym przyjacielem. Ale to jest moje prywatne odczucie. W każdym razie jest prawdą oczywistą, że dobrze mieć jak najlepsze stosunki z sąsiadami. Na razie jednak, podkreśla Pierre Avril, zmiana układów politycznych nie jest w Polsce przewidziana. Nadal jej głównym sprzymierzeńcem pozostają Stany Zjednoczone. Aby jednak złagodzić niezadowolenie Europejczyków z uczestnictwa Polski w misji w Iraku, rząd zdecydował się wysłać żołnierzy również do Czadu. Jednocześnie jednak Donald Tusk ma zamiar bronić polskich interesów w łonie Unii. Warszawa liczy tu na poparcie Berlina i Paryża. Ale nieufność Polaków wobec Niemiec, podkreśla Pierre Avril, nie uległa zmianie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski już powiedział, że jest to tylko kwestia stylu.
Specjalny wysłannik Le Monde do Kandaharu w Afganistanie, Lohan Cekini, poleciał tam pewnie wraz z wysłanymi do tego kraju przez Francję myśliwcami Mirage. Donosi, że Francuzów przyjęto na tej super strzeżonej bazie lotniczej bardzo dobrze. W Afganistanie potrzeba ludzi i sprzętu wojskowego do utrzymywania pokoju. Francuskie Mirage przyleciały do Kandaharu z Duszanbe, z Tadżykistanu. Wzmocnienie oddziałów francuskich jest bez wątpienia wynikiem obserwowanego ostatnio znacznego zbliżenia między Paryżem a Paktem Północnoatlantyckim. Oddziały francuskie stacjonują tam, gdzie jeszcze niedawno był piasek i tylko piasek, jak okiem sięgnąć. Teraz obok Mirage 2000 stacjonują tam także holenderskie samoloty F-16 i brytyjskie Harriery, którymi dowodzi z Kataru amerykański sztab główny sił lotniczych NATO w Afganistanie. Siły lotnicze mają za zadanie wspieranie działań lądowych skierowanych przeciwko talibom, ochronę konwojów wojskowych i przeprowadzanie misji obserwacyjnych. Bardzo często, pisze Le Monde, rola samolotów francuskich, brytyjskich i holenderskich ogranicza się do przelatywania na bardzo niskich wysokościach i robienia hałasu, co powoduje, że talibscy rebelianci po prostu rozpierzchają się. Francuzom w Afganistanie i dużemu politycznemu udziałowi w tym przedsięwzięciu Nicolasa Sarkoziego poświęcony jest także artykuł wstępny w Le Monde. Zdaniem autora komentarza Sarkozy chce się teraz wykazać i zbliża się coraz bardziej do Busha. Stany Zjednoczone coraz mocniej naciskają na swych sojuszników, aby zaangażowali się oni bardziej w Afganistanie, gdyż sytuacja wojskowa i polityczna nie jest tam wcale najlepsza. Trudno jest bowiem utworzyć godne zaufania państwo, które już z założenia musi być zlepkiem wielu plemion, bardzo często ze sobą rywalizujących. Do tego wszystkiego mieszają się jeszcze nie tylko wojska NATO, ale także najprzeróżniejsi doradcy ONZ, Unii Europejskiej czy organizacje pozarządowe. I wszyscy współpracują z prezydentem Hamidem Karzajem, którego kompetencje ograniczają się jedynie do samego Kabulu. Poza stolicą jego władza praktycznie nie istnieje.
Co nowego w Europie? Piotr Rosochowicz.
W piątek późnym wieczorem ministrowie finansów Unii Europejskiej oraz eurodeputowani doszli w Brukseli do porozumienia pozwalającego finansować europejski projekt kosmiczny Galileo dotyczący nawigacji satelitarnej. Jego konstrukcja ma potrwać jeszcze przez kilka lat i ma stanowić przeciwwartość lub, jak kto woli, uzupełnienie amerykańskiego systemu GPS, Global Positioning System, i rosyjskiego Glasnost. Systemy amerykański i rosyjski kierowane są przez wojskowych. Galileo ma być prowadzone przez ekipę całkowicie cywilną. Segment kosmiczny Galileo będzie składał się z 27 satelitów operacyjnych i 3 zapasowych, równomiernie rozmieszczonych na 3 orbitach. Wysokość orbity będzie wynosić ponad 23 tysiące kilometrów, a kąt nachylenia 56 stopni. Satelity będą nadawać 10 sygnałów w 3 pasmach częstotliwości. Niektóre sygnały będą dostępne dla wszystkich użytkowników, o ile ich odbiorniki będą to zapewniały. Inne sygnały mają być szyfrowane i dostępne jedynie do wykorzystania komercyjnego. Takie są projekty. Porozumienie uzyskano dosłownie w ostatniej chwili, gdyż jego brak do końca tego roku kalendarzowego oznaczał po prostu zaniechanie konstrukcji systemu Galileo w przestrzeni kosmicznej i na powierzchni naszej Ziemi. 27 państw Unii Europejskiej przyjęło w końcu propozycję Komisji Europejskiej częściowego opłacenia projektu z budżetu europejskiego tak, aby uzupełnić fundusze pochodzące ze źródeł prywatnych. Brakowało prawie 2,5 miliarda euro. Suma ta zostanie uzyskana z europejskich funduszy dotychczas niewydanych, a pochodzących z rolnictwa. Można było tak postąpić, bo na rynkach światowych utrzymywały się i utrzymują się nadal wysokie kursy różnych surowców. Pozwoliło to Unii Europejskiej zaoszczędzić parę miliardów euro, gdyż nie musi ona dofinansowywać eksportowania produktów wytwarzanych w krajach UE. Warto podkreślić, że podczas piątkowego głosowania Niemcy głosowały przeciwko, a Hiszpania wstrzymała się od głosu. Berlin uważa, że takie dowolne przerzucanie funduszy Unii Europejskiej może stanowić niebezpieczny precedens na przyszłość. Proponował on, Berlin, właśnie finansowanie satelitów poprzez składki pochodzące z poszczególnych krajów i wpłacanie ich bezpośrednio do Europejskiej Agencji Przestrzeni Kosmicznej, ESA. Powodowałoby to natychmiastową możliwość otrzymywania pieniędzy przez niemieckie przedsiębiorstwa bezpośrednio uczestniczące we wprowadzaniu programu Galileo. Podczas piątkowego spotkania Unia Europejska podjęła także decyzję o wpłaceniu kapitału wyjściowego w wysokości ponad 308 milionów euro na fundusz inwestycyjny mającego powstać Europejskiego Instytutu Technologicznego, w którym będą mogli pracować i na forum którego będą mogli wypowiadać się także naukowcy z instytutów naukowych oraz uniwersytetów w poszczególnych krajach oraz przedstawiciele przemysłu.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Już chyba każda z nas dostrzegła szykowną tendencję tej jesieni i zimy. Wróciły rękawiczki. Nie tylko w swej codziennej, ciepłej formie włóczkowe czy skórkowe, a trzy na podszewce. Nie, wróciły w całym swym splendorze do łokcia, co podkreśla jeszcze modna linia rękawów 3/4. Przez wiele lat, żeby nie powiedzieć stuleci, rękawiczka była najelegantszym dodatkiem kobiety. Zdetronizowała nawet wachlarz. Królowała na stronach magazynów mody, na ulicy i w salonach. Przeżyła kapelusz. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zaciemnić świetlanej przyszłości, jaka stała przed nią otworem. No i co? Lata 70. zepchnęły rękawiczkę w niebyt. Zaczęła wegetować biedaczka, choć nadal utożsamiano ją z paryską elegancją w osobie Audrey Hepburn, muzy mistrza Givenchy. I nagle ni z tego, ni z owego wróciła do łask. Najpierw cichutko, pod koniec roku 2005 pokazały się pierwsze jaskółki. Potem rękawiczki podbiły serca projektantów mody i obsiadły wszystkie wybiegi. W sezonie jesień-zima 2007-2008 uległy ich zniewalającemu urokowi wielkie sieci sklepów H&M, Zara, Etam, nie mówiąc o takich markach jak Chanel, Christian Lacroix, Zadig, Voltaire czy Polka. Półki się dziś uginają pod wszystkimi możliwymi rodzajami tego dodatku mody graniczącego już otwarcie z fetyszyzmem. Albowiem rękawiczka nie wróciła w byle jakiej formie, lecz w swym najbardziej wysublimowanym wcieleniu, długiej rękawiczce, której nie powstydziłaby się sama Rita Hayworth w Gildzie. Spotykana jest też jej kuzynka, rękawiczka z dziurkami na wierzchu, teoretycznie do prowadzenia samochodu.
Kolory to osobny poemat. Czarne, brązowe, szare to pestka, ale również czerwone, fioletowe, zielone, żółte dla odważnych. Z cekinami i z guziczkami. Czysta rozpusta, zniewalająca zmysły. Klientki ruszyły w tan. Sprzedawczynie w Galerii Lafayette potwierdzają pierwsze wrażenie. Prym zdecydowanie wodzą długie rękawiczki do i przed łokieć. Projektanci przemyśleli zresztą sprawę gruntownie, rzucając na rynek kolorowe płaszcze zimowe z rękawami 3/4 i swetry z zupełnie krótkimi rękawami. Pełna herezja w zimowy czas. Zdrowie ofiar mody ratuje dodatek, który stał się nieodzowny. Sprzedaż rękawiczek wzrosła 4 razy w stosunku do roku ubiegłego. Najmodniejsze w tym sezonie są rękawiczki ze skórki glansowanej. Poszukiwane są prawdziwe cacka produkowane techniką rzemieślniczą, a nie seryjne produkowane na skalę masową w Chinach. Dodatek modny poznać po wykończeniu i niestety po cenie. Kupowane ze względu na aurę, z obawy o rodzinne klejnoty czy z czystej rozkoszy noszenia eleganckiego dodatku, rękawiczki wkroczyły w swój złoty okres.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI, Sylwia Gibbs.
24 listopada na placach przed kościołami rozkładają po raz pierwszy swój towar niecodzienni sprzedawcy. Przypominają nam, że Boże Narodzenie zapasem. Świąteczne jarmarki stały się ogólnofrancuską tradycją, której kolebką są regiony wschodniej Francji, graniczące z Niemcami. Pora na wycieczkę do Alzacji. Nie grozi nam samotność. 2 miliony grudniowych turystów odwiedza te strony. Na szczęście nie wszyscy naraz, ale soboty i niedziele odznaczają się rzecz jasna wysoką frekwencją. Od kiedy ekspres TGV przybliżył Paryż do Strasburga, mieszkańcy stolicy Alzacji obawiają się trochę weekendowych inwazji, ale przygotowują się jak co roku do zimowego sezonu. W końcu jest tak nie od dziś, lecz od 1570 roku, kiedy przed katedrą Notre-Dame w Strasburgu miał miejsce pierwszy przedświąteczny jarmark. Prezenty na pewno nie były takie same jak dziś, zabawki na choinkę także nie, ale nadal można kupić ciasteczka o nazwie bredl, pieczone tylko w porze adwentu. Piekarze zainstalowali swój jarmark na placu Austerlitz. Najmłodsi klienci mogą liczyć na podwieczorki i niespodzianki. Wszędzie można kupić wyroby rzemieślników alzackich, a także wyjątkowo w tym roku rękodzieło rzemieślników z Quebecu, które jest honorowym gościem strasburskich jarmarków. Na zakupy najlepiej wybrać się rano, na przechadzkę o zmierzchu, kiedy słynne przybrane drewnem kamienice pięknieją jeszcze dzięki iluminacjom. Ogłoszono nawet konkurs na najwspanialej ubraną fasadę. Uliczkami starówki o nazwie Mała Francja dojdziemy świetlnym szlakiem o nazwie Grand Rue pod katedrą, na której płonie olbrzymia gwiazda wigilijna. Zatrzymajmy się po drodze na placu Klebera, na którym, jak co roku, wyrosła największa ponochoinka w Europie. Podejrzewam, że wolałaby zostać w Wogezach, niewysokich alzackich górach, ale wtedy ominęłaby ją sława. Tym bardziej, że mieszkańcy Strasburga tradycyjnie składają pod tym gigantycznym drzewkiem prezenty dla bliźnich w potrzebie. W 2007 roku pod wielką choinką, tak brzmi jej lokalna nazwa, stanęły drewniane stoiska 40 organizacji charytatywnych. Tegoroczne jarmarki odbywają się pod hasłem dzielenia się z innymi i gościnności, którą symbolizują adwentowe wieńce na bramach domów. W tym samym duchu organizowane są koncerty, spektakle, wystawy, odczyty i spotkania na temat obyczajów i tradycji religijnych, kulturalnych i artystycznych związanych z Bożym Narodzeniem. W duchu podziału, tolerancji i pokoju, podkreślają organizatorzy, jak gdyby obawiali się, że ktoś mógłby poczuć się wykluczony albo zrozumieć na opak. Jesteśmy w kraju ścisłego rozdziału kościoła od państwa i Francuzi stale na nowo wytyczają granice świeckości w życiu codziennym i publicznym. Strasburg zaprasza nas też na targi rycin, pocztówek i najpiękniejszych książek związanych ze świętami Bożego Narodzenia, przede wszystkim w Alzacji. Siedziba tych targów, izba handlowo-przemysłowa, może się wydać niezbyt fortunna, gdyby nie to, że znajduje się na placu Gutenberga, przed pomnikiem ojca drukarstwa, który właśnie w Strasburgu sporządził pierwszą drukowaną Biblię, noszącą do dziś jego imię. Świąteczne jarmarki w Alzacji zakończą się 24 grudnia, tuż przed Wigilią. Do tego czasu odbędą się przeróżne imprezy, takie jak polowanie, symboliczne rzecz jasna, na świętego Mikołaja w lesie Robertsau, zwiedzanie piwiarni, ale także żłobków i kościołów, konkurs na najlepszy rysunek choinki. To tylko mikroskopijna cząstka ponad 50-stronicowego programu uroczystości w Strasburgu i okolicach, które znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Turystycznego w Strasburgu www.ot-strasburg.fr albo www.noel-strasburg.com.
Noel Ensemble.
Noel Ensemble. Passé.
Radio du Noël. Monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Thank you.
Frazy znają zapewne wszyscy, gdyż to jeden z najsławniejszych początków w muzyce ostatnich stuleci. Pierwsze dwie minuty z koncertu skrzypcowego Jana Sibeliusa, grane tutaj przez Jaszę Hajfeca. Od prapremiery 100 lat temu koncert ten mają w repertuarze wszyscy wielcy skrzypkowie. Równą sławą cieszy się efektowny, choć niekoniecznie najsubtelniejszy poemacik symfoniczny Finlandia, z którego ściągał niejeden kompozytor muzyki filmowej oraz parę innych drobnych utworów Sibeliusa. A choć symfonię także przygarnęli niemal natychmiast wielcy dyrygenci, Toszkanini, Kusewicki czy Biczan, nie od razu weszły one do stałego repertuaru, a w Polsce, o ile mi wiadomo, wciąż należą do rzadkości. Sibelius zmarł dokładnie pół wieku temu, 20 września 1957 roku, przy czym jako twórca oddał ducha 30 lat wcześniej. Praktycznie złamał pióro w roku 26, skończywszy swój ostatni poemat Tapiola. Podczas wojny naszkicował jeszcze 8. symfonię, ale ją zniszczył, nie mając pewności, czy dorównuje poprzednim. Bardzo dziwne stosunki miał do niedawna z publicznością i muzykologią francuską, gdzie nordyckiego samotnika niektórzy ogłosili najgorszym kompozytorem wszechczasów. Pamiętajmy jednak, że kraj ten nawet z twórczością Brahmsa doszedł do ładu dopiero po wojnie, co zaowocowało sławną powieścią François Sagan. Zabawnie było zatem odwiedzać przez dwa minione tygodnie odnowioną salę Pleyela, gdzie zafundowano nam dwa wspaniałe cykle. Komplet symfonii Sibeliusa w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej z Los Angeles pod dyrekcją Salonena oraz cykl bramsowski z udziałem chóru imienia Monteverdiego oraz orkiestry rewolucyjnej i romantycznej pod batutą Johna Eliota Gardinera. Pisząc symfonię, obaj kompozytorzy mieli ten sam problem – Beethovena. Sibelius wielbił go bezgranicznie, Brahms, jak wiadomo, dożył prawie 70. opusu, nim się odważył na pierwszą symfonię. Tchnął wówczas w klasyczną formę nowe życie, podczas gdy młodszy odeń Sibelius wysadził ją w powietrze i zbudował od nowa po swojemu. Najpopularniejsza z jego symfonii, numer 2, D-dur, odegrana po raz pierwszy w roku 1902, zachowuje jeszcze pozory klasycznych kształtów. Cztery części, druga wolna, trzecia w formie skerca, czwarta zwycięska, ale swoboda w ich traktowaniu otwiera już całkiem nowe szlaki. Oto jak skerco, vivacissimo z tej symfonii i sam początek finału grał w roku 1940 Arturo Toscanini z orkiestrą NBC. Vivacissimo z drugiej symfonii Sibeliusa Toscanini na koncercie w NBC w roku 1940. SAPK Salonen, kończący w przyszłym roku 50 lat, znakomity dyrygent fiński, aktualny dyrektor orkiestry z Los Angeles, unikał dotąd Sibeliusa jak ognia. Tylko z początku kariery zmuszono go do nagrania Piątej Symfonii, zapewne według klucza paszportowego. Trochę to tak, jakby polski pianista grał wszystko, tylko nie Chopina. Teraz Salonen dał się złamać i objechał świat z kompletem symfonii sławnego rodaka, grając się jednak równie po swojemu, jak je Sibelius pisał. Wbrew tradycji, wbrew porywczym i porywającym, gęstym i romantycznym interpretacjom poprzedników. Salonen jest kompozytorem, jako dyrygent gustuje w muzyce współczesnej, poza tym jednak ma repertuar dziwny, w gruncie rzeczy dość wąski. Sam wie najlepiej, co mu odpowiada Bartok raczej niż Beethoven czy Brahms. Jego paryski Sibelius wzbudził ostrą polemikę. Jedni zachwycali się bogactwem i subtelnością barw, przejrzystością faktury. Inni narzekali na chłód. To prawda, że Salonen nie należy do dyrygentów tropikalnych. Przede wszystkim jednak na formalne niedostatki tych interpretacji, szczególnie w symfoniach problematycznych czwartej i szóstej. Salonen potraktował je zuchwale, utrudniając życie Sibeliusowi, sobie i słuchaczom. Żadnej napiętej narracji, żadnego epickiego powiewu, czysta, chłodna kontemplacja na najwyższym orkiestrowym poziomie. Mogło to zaiste speszyć wielbicieli Bernsteina czy Karajana. Allegro molto vivace z czwartej symfonii Amul Sibeliusa w klasycznym nagraniu Karajana z 1965 roku. Herbert von był wybitnym wykonawcą tej muzyki. Wiadomo, że Glenn Gould na przykład dosłownie wielbił jego nagranie piątej symfonii. Wielkie zasługi położył tu również Leonard Bernstein, który najpierw w latach 60. nagrał komplet z filharmonikami nowojorskimi, a potem wrócił do tych dzieł u schyłku kariery, grając je i nagrywając cztery spośród nich w Wiedniu. S.A.P.K. Salonen nawet swych wielbicieli zaskoczył jednak interpretacją ostatniej siódmej symfonii, gdzie wychodząc z zupełnie odmiennej estetyki, z równą co Bernstein siłą zebrał, zorganizował tę jednoczęściową, kapryśną strukturę. Mam nadzieję, że pomimo kryzysu dyskografii ten fascynujący cykl uwieńczony zostanie nagraniem płytowym. Tymczasem posłuchajmy, jak kończy tę symfonię Leonard Bernstein właśnie na czele filharmoników wiedeńskich. finał siódmej symfonii Sibeliusa w nagraniu Leonarda Bernsteina i filharmoników wiedeńskich sprzed 20 lat. Już po paru dniach, gdy niezwykli muzycy z Los Angeles i ich chiński dyrygent opuścili Paryż, w sali Pleyela pojawiły się zespoły Gardinera, by odegrać cykl dzieł Brahmsa. Był to finał tournée, które uwieczni na płytach firma Gardinera Soli Deo Gloria, gdzie ukazują się również kantaty Bacha. Niestety, tym razem moje wrażenia dalekie były od entuzjazmu. Jedno trzeba Gardinerowi oddać. Potrafi układać niezwykle oryginalne programy. Wykonując dwie pierwsze symfonie oraz kilka dzieł churalnych, w tym rekwiem niemieckie, uzupełnił je utworami wokalnymi innych kompozytorów, pieśniami Schuberta w transkrypcji Brahmsa, chórami Mendelssohna i Schumana, przed rekwiem zaś całą serią dzieł niemieckiego baroku do tekstów, które Brahms wykorzystał. I tu właśnie dzięki olśniewającemu, jak zwykle, chórowi imienia Monteverdiego dostaliśmy rzeczy najpiękniejsze. Śpiew duchów nad wodami Schuberta, jeden z psalmów Dawidowych Szyca, czy przepiękną, prościutką pieśń Jana Krzysztofa Bacha. Gdy bowiem Gardiner zabrał się za wielkiego Brahmsa, okazało się, że jego orkiestra gra średnio i nie brzmi. Podobno w nowej sali Pleyela nie udaje się to nikomu. Argument ten byłby jednak bardziej przekonujący, gdyby kilka dni wcześniej tej samej sali po brzegi dźwiękiem nie wypełniła kalifornijska orkiestra Salonena. Wariacje na temat Haydna były nudne i niepozbierane, pierwsza symfonia bardziej efekciarska niż efektowna, a rekwiem zabrzmiało tak, jakby je grano a cappella. Cudowne brzmienie chóru obok chuderlawa, nie zawsze precyzyjna, pozbawiona solidnego oparcia w basie orkiestra, a do tego jeszcze kiepski baryton solo. Może genialny dyrygent chóralny, bajeczny wykonawca muzyki Rameau, John Eliot Gardiner, powinien wziąć przykład ze swego fińskiego kolegi Salonena i ograniczyć repertuar do tego, co mu wychodzi.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę, Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.